Unikajmy złych dróg. Fundacja Podlaskie Centrum Radiowe zaprasza na audycję w cyklu Temu można zapobiec. Audycję współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.
Rozmawiamy o przyczynach i próbujemy szukać rozwiązań, jak zapobiegać krętym i ślepym czasami drogom w życiu naszych dzieci, wnuków, dzieci i młodzieży generalnie. W jednej z pierwszych audycji nasz ekspert od uzależnienia mówił, że dobro dziecka wygląda trochę w przenośni jak taboret. Na trzech nogach, gdzie jedna noga to jest dziecko, a dwie pozostałe bardzo ważne, to nauczyciel i rodzic. I jeżeli ten taboret jest stabilny, to rozwój dziecka przebiega jak najlepiej. Gorzej, gdy któraś z nóg kuleje. Dzisiaj chcemy porozmawiać tak szumnie i szeroko, chociaż zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie wyczerpać tematu, o współczesnych problemach wychowawczych, które dotyczą zarówno rodziców, jak i dzieci. Ze mną w studiu pani Agnieszka Różewska w roli nauczycielki i mamy. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
I pedagog pani Maja Barszczak. Serdecznie witam. Obie ze szkoły podstawowej nr 4 w Siedlcach. Pamiętają panie na pewno i ze swojego doświadczenia zawodowego, ale i też ze swojego dzieciństwa i młodości problemy wychowawcze, jeżeli nie osobiste, to gdzieś z autopsji, z obserwacji. Czy pani zdaniem one się zmieniają? Czy współcześnie wygląda to inaczej?
Oczywiście, że wygląda inaczej. Przede wszystkim moim zdaniem wynika z ograniczonych kontaktów rówieśniczych. Obecne kontakty dzieci z kolegami, z koleżankami, w ogóle z innymi osobami, to jest głównie telefon, internet. Kontakty ograniczają się właściwie do spotkań w szkole. Za naszych czasów wychodziliśmy na dwór, spędzaliśmy czas razem, tak? Osobiście na podwórku biegaliśmy, rozmawialiśmy. Teraz wysyłanie SMS-ów, messengery, inne portale takie społecznościowe.
No ale to też jest komunikacja.
Czy ona jest gorsza? Wydaje mi się, że to jest komunikacja innej jakości. Dzieci nie widzą się, nie obcują ze sobą. Jedno siedzi w swoim domu, drugie w swoim domu. I tak to wygląda.
Czasem obok siebie i wysyłają SMS-y.
Ale wydaje się, że dzieci dużo o sobie wiedzą. Wrzucają filmiki, wrzucają zdjęcia. Kiedy spojrzy się na nasze pociechy, to ma się wrażenie, że one cały czas są online.
No cały czas są online. Tak jest. Nie rozstają się praktycznie z telefonami, prawda?
Że czasem to pomaga. W przypadku nawet lekcji, czy dowiedzenia się czegokolwiek. Cała grupa w jednym momencie wie, z dnia na dzień są w stanie się przygotować nawet na coś, bo mogą się skontaktować. No wcześniej no nie było to takie proste. Czy nawet uzupełnienie lekcji, prawda? Ale no to zawsze kij ma dwa końce, prawda?
Ale mimo tego, że te kontakty, no wydaje się, że są jeszcze częstsze, bo one są ciągle w kontakcie, są gorszej jakości niż takie fizyczne przebywanie ze sobą, tak?
Tak, można tak mi się wydaje, że jednak bycie razem to jest co innego niż pisanie do siebie wiadomości, czy wstawianie zdjęć właśnie, robienie notoryczne tych zdjęć w każdej tam sytuacji. No tak jak koleżanka mówi, to ułatwia, ale moim zdaniem też jak gdyby ogranicza te kontakty naszych dzieci.
Czy przez to one są płytsze?
Tak mi się wydaje.
Myślę, że
nie
tak.
Tworzą się bliższe więzi między dziećmi?
To znaczy, no, dzieci nawiązują relacje, tak jak i było kiedyś, tak? Mają przyjaciół, mają kolegów, koleżanki, ale te ich relacje wydaje mi się, że są inne niż te, które były jeszcze kiedyś.
I mam wrażenie, że tych bliższych kolegów, koleżanek to jest zdecydowanie mniejsze grono niż, no, powiedziałabym, za naszych czasów, tak? Że te znajomości, no wiadomo, że nie chodzi o ilość, ale o jakość, ale patrząc z perspektywy mamy, tak, i patrzę na swojego syna i jego kontakty i przyjaźnie, no to są pojedyncze osoby. To jest jedna osoba, dwie, z którymi rzeczywiście jest w stanie porozmawiać o sytuacjach takich, które bardziej go dotykają, głębszych, takich trudniejszych na przykład.
A grupa rówieśnicza zawsze była ważna w życiu dziecka.
Bardzo, jest do tej pory.
Więc wbrew pozorom wynika z tego, że tego online ciągłego, można powiedzieć, że te dzieci nasze są teraz trochę bardziej samotne niż my?
Są, tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że są bardziej samotne. Mają na pewno więcej wymagań, więcej zajęć dodatkowych. Może mają mniej czasu niż my mieliśmy, chociaż wydaje mi się, że ten czas na relacje rówieśnicze no, zawsze by się znalazł. Może im też się nie zawsze chce wyjść z domu. Łatwiej jest napisać SMS-a czy wysłać wiadomość niż wyjść. ale też mi się wydaje, że dzieci bardzo są takie łase na te znajomości i brakuje chyba im tego.
Myślę, że to jest ważne, bardzo. W życiu każdego człowieka, nas dorosłych, ale i dzieci, tak? I no ja dostrzegam taką potrzebę i jeśli brakuje tego kontaktu, kiedy on tam gdzieś z różnych przyczyn nie jest możliwy, to wiem, że jest to po prostu trudne, też dla dziecka.
No i widzą problem nauczyciele, widzą problem rodzice. Co z tym robić?
Co z tym robić? Na pewno mi się wydaje, że takie wszystkie inicjatywy szkoły wychodzące jak gdyby ponad ramy też pomagają. Jakieś prace projektu, tak? Kiedy oni mogą w domu połączeni w grupy sobie popracować. Jest to powód, żeby się spotkali. Wszelkie takie wycieczki szkolne i wyjścia do kina. Tam, gdzie mogą pokazać, jacy naprawdę są, tak? Poza lekcjami, poza tym środowiskiem takim typowo szkolnym.
Czy też w samej szkole organizowane są spotkania z różnymi osobami na różne tematy dotyczące jakiejś i profilaktyki, i takich różnych emocjonalnych problemów, zawiłości, trudności i pojawiających się, i takich, którym chcemy zapobiec. I to też jakby pomaga poznać się im nawzajem. Myślę, że jest to ważne, szczególnie w grupie takiej, którą jest klasa, gdzie to jest już w tej chwili 8 lat ponownie, prawda?
Wszelkiego rodzaju takie zajęcia warsztatowe, tak jak Agnieszka mówi, mające na celu czy przeciwdziałanie jakimś uzależnieniom, czy zachowaniom ryzykownym. O tym się mówi dzieciom, ale oni na takich zajęciach mogą pracować w grupach, tak? Wykazywać się, mówić o swoich zainteresowaniach, pasjach, zdolnościach. To też jak gdyby wydaje mi się, że pomaga im w takim życiu na co dzień.
Czyli to są takie rozwiązania na tak, żeby w sposób delikatny odciągnąć od telefonów czy komputerów. Natomiast wydaje mi się, że pierwszą reakcją rodziców jest raczej próba ograniczenia dostępu fizycznego do mediów.
Ciężko jest ograniczyć ten dostęp, bo no nie oszukujmy się, internet to też jest taka góra złota dla nich. To są wiadomości w pigułce. Wiadomo, że trzeba je sprawdzić gdzieś tam, czy są wiarygodne, czy nie. No ale no, w internecie też jest dużo dobrego, tak? Dużo różnych informacji, czy takich w sensie dydaktycznych, czy no takich dla nich ważnych. Muzyka, filmy, wszystko, tak? Co ich interesuje. No i ograniczanie takie zupełne to chyba znaczy, i mija się z celem i chyba jest niemożliwe.
Bo to jest jakby nasza rzeczywistość, prawda? W której żyjemy i to zmienia się tak jak, nie wiem, babcie, prababcie prały na tarze, tak. A potem była pralka, więc tutaj jakby no, trudno to wykluczyć całkiem, ograniczyć i zabraniać, tak? Bo to jest też, powiedzmy, jeśli są sytuacje takie, kiedy na przykład dziecko przebywa długo samo w domu, no i z jednej strony rzeczywiście słabo, żeby siedziało przy tym telefonie i ciągle z nosem, prawda, i palcami na klawiaturze, czy ekranie już teraz, ale jeśli zabiorę na przykład ten telefon, no to nie mam z nim kontaktu, a też różnie bywa.
Ja słyszę wśród swoich znajomych już, jeśli chodzi o dzieci w wieku przedszkolnym, wczesno przedszkolnym, aż po dzieci w wieku licealnym, wszyscy rodzice zastanawiają się, jak w taki sposób arbitralny rozstrzygnąć, ile można, a ile nie można, skąd, dokąd. Widzę ich rozterki. Jak to połączyć, na co pozwolić, ile czasu, w jaki sposób, jak to kontrolować. Naprawdę stało się to teraz dużym problemem.
Jest to trudne i też widzę, że co dom, to inne rozwiązanie po prostu. I to też trzeba patrzeć no, na dziecko. Tak.
To jest zawsze jak gdyby ograniczone decyzją rodzica, tak? Rodzic jak gdyby akceptuje, czy jego dziecko korzysta na przykład z komputera, laptopa, gier i tak dalej. Tylko w weekendy w określonych porach, czy może wrócić ze szkoły i grać, tak? To już no my jako nauczyciele wpływu na to nie mamy. My staramy się ograniczyć na terenie szkoły. W naszej szkole na przykład korzystanie z telefonów jest zabronione. Jeżeli uczeń ma potrzebę skontaktowania się z rodzicem, zawsze może to zrobić. Przychodzi do sekretariatu szkoły i w sekretariacie dzwoni do mamy, taty, jeżeli jest taka potrzeba. A generalnie staramy się wyeliminować korzystanie z telefonów, kiedy uczniowie są w szkole.
A jak rodzice zareagowali na takie rozwiązanie?
Myślę, że rodzice tutaj nie ma jakiegoś większego problemu. Generalnie, jeżeli rodzice mają problem przedstawiony, jest to skonsultowane u nas zawsze i z Radą Rodziców, jest wytłumaczone, jaki jest powód tego, to nie stanowi to problemu. Rodzice akceptują, wiedzą, że w naszej szkole tak jest. Uczniowie kombinują, jak to po prostu wykorzystać ten telefon, żeby pani nie widziała, ale mają też świadomość, że każdy nauczyciel przechodzący zwróci im uwagę, że no nie robimy tego w szkole i nie jest to jakimś wielkim problemem.
Ja wręcz tutaj w kontaktach z różnymi mamami, kiedy rozmawiałyśmy sobie na temat właśnie tego, bo też jest problemem, kiedy ten telefon dać, w którym wieku, momencie, tak? W jakim wieku, mhm. Tak. To wręcz były takie sygnały, że mówiła mi pewna mama, że mówi, ja dałam jej ten telefon, mówi, i żałuję, bo ona wzięła do szkoły tylko po to, żeby po lekcjach się z mamą skontaktować, a mówi, ona do mnie próbowała się dodzwonić gdzieś tam, mówi, kilkukrotnie, mówi, to jest kłopot i dla niej, i dla tej mamy, no i jednocześnie też łamanie zasad, które w szkole panują, prawda? Więc to też jest
temat dyskusyjny.
Tak, tak jest.
Ale to tak, czasy się zmieniają, jest era cyfrowa, natomiast te same wykręty, jak za naszych czasów, którzy są opowieści dinozaura, wszyscy już mają,
tak,
a ja nie.
Tak, wszyscy. To jest zawsze. No, telefon komórkowy jest dla rodzica wielkim też zbawieniem, nie oszukujmy się. Nasze dzieci posiadają telefony, zawsze jesteśmy w kontakcie, wiemy, gdzie dziecko jest. Dla dziecka też, bo chce iść do koleżanki, mamy nie ma w domu, no to zadzwonię. Ale wiadomo, że trzeba korzystać z głową, kontrolować dzieci, bo to jest chyba podstawa.
Żeby... Czyli nie można demonizować cyfrowej ery.
Myślę, że można przecież sprawdzić w każdym momencie, jakie strony są odwiedzane w telefonie, tym bardziej, że jako rodzice mamy, no mamy do tego prawo, bo nie jest to jakieś ingerowanie w ich prywatność, bo jakby tu jest nasza troska, rola za tak.
I rola nasza, żeby nauczyć też dzieci odpowiedniego korzystania, tak? Z telefonów, z internetu, z portali społecznościowych. No my musimy mieć nad tym baczenie jako osoby dorosłe.
Czyli nie ma jednego wzoru jakiegoś, że w tym wieku tyle czasu każdy musi dostosować.
Wydaje mi się, że to już
te rozwiązania do swoich
indywidualnie.
Dzieci.
Indywidualnie decyzją rodziców, bo myślę, że rodzice przede wszystkim powinni mieć na tym kontrolę. Ja jako mama też ustalam swoim dzieciom, tak? Ile tego czasu mogą spędzać, czy na komputerze, czy na telefonie. Ale wydaje mi się, że żyć bez tego w obecnych czasach się nie da i to jest na pewno wielkie ułatwienie.
Czyli era cyfrowa i wynikające stąd ewentualne problemy, ale wspomniała pani też, że dzieci dzisiaj są mocno przeładowane obowiązkami, mają mniej czasu na dzieciństwo. Czy to też rodzi jakieś problemy wychowawcze?
To znaczy ja powiem tak, że no przeładowane są, one po prostu mają więcej szans niż my mieliśmy. I wydaje mi się, że rodzice z tych szans korzystają. Ja sama swoje dzieci na jakieś dodatkowe zajęcia prowadzam. One też mają możliwość obcowania tam z rówieśnikami przecież, tak? Więc to też je uczy jakichś kontaktów społecznych. Rozwija z całą pewnością. Więc to jest też duża szansa dla dziecka, tak? Ta możliwość, z której możemy skorzystać, czy zajęcia sportowe, czy języki obce, czy jakieś tam inne pasje. Niektóre dzieci mają po 5 zajęć dodatkowych w tygodniu i z żadnych nie chcą zrezygnować, bo wszystkie są ich pasją i we wszystkich się czują świetnie, tak? Więc na pewno jest więcej możliwości i wydaje mi się, że rodzice z tych możliwości chętnie korzystają w celu rozwoju swojego dziecka. Wiąże się to z całą pewnością z tym, że dzieci mają mniej czasu, ale z drugiej strony może ten czas, który kiedyś wykorzystywaliśmy tak bardziej leniwie, teraz się wykorzystuje bardziej efektywnie, prawda?
I myślę, że tutaj cały czas trzeba znaleźć gdzieś tą równowagę, tak? To miejsce, tak, w którym trzeba powiedzieć stop. Myślę, że też istotne jest to, żeby rodzice przez to, że sami nie mieli takich możliwości, nie próbowali spełniać jakby swoich ambicji i narzucając dziecku tysiące tych różnych rzeczy. Rozmawiać, patrzeć, obserwować. Wiadomo, że ważne jest, aby dzieci uczyły się konsekwencji, czyli jeśli podejmą jakieś wyzwanie, jakąś decyzję, to że powinny ponieść jej konsekwencje, ale też trzeba się zastanowić, jakim kosztem, bo przecież nie łzami, szlochaniem przed wyjściem na jakieś zajęcia, prawda? Czyli myślę, że to też jest ważne, aby no być w takim ciągłym, bliskim kontakcie z dzieckiem, żeby go słuchać też, tak? I czasem może zrezygnować, nawet jeśli nam się wydaje, że jest to wspaniała dla niego szansa.
Czyli też kolejna sprawa, podobnie jak z cyfrową online epoką, są ewidentne plusy i szanse, jak pani powiedziała, ale też pewne zagrożenia, które trzeba dostrzegać i podobnie jak w tamtej sytuacji, dużo takich indywidualnych rozwiązań, uwagi skierowanej na dzieci, żeby rozpoznać, czy to jest obciążenie, czy jeszcze pasja i szansa.
No tak, w ogóle bycie rodzicem to jest ciężka praca. I z całą pewnością część jakichś błędów, które popełniamy my jako rodzice, nie wynika z naszej jakiejś niechęci, tylko po prostu z niewiedzy, tak? Tak jak powiedziała koleżanka, wydaje mi się, że trzeba słuchać siebie nawzajem. Nauczyciel rodzica, rodzic nauczyciela, nauczyciel ucznia, uczeń nauczyciela i tak samo między rodzicem a jego prywatnym dzieckiem. Najważniejsze jest to, żeby była ta nić porozumienia, żebyśmy wiedzieli, że nasze dziecko zawsze może się do nas zwrócić z każdym swoim problemem. I problemy wychowawcze, myślę, że będą się pojawiały w każdej rodzinie, mniejsze, większe, ale jeżeli jest ta nić porozumienia, zaufanie, takie poczucie bezpieczeństwa, to i te problemy będą mniejsze.
Ja tak właśnie z obserwacji, słuchania moich znajomych, których dzieci chodzą do szkół, mam wrażenie, że kiedy jest wszystko dobrze, to jest dobrze, ale kiedy problemy mniejsze czy większe się pojawiają, to obie strony obwiniają się, nauczyciele rodziców, rodzice, że to szkoła się tym powinna zająć i szkoła to powinna zrobić. Czy mają panie takie doświadczenia w swojej pracy?
Zdarzają się takie sytuacje. Często tak jest, że no rodzice jak gdyby, nie wiem, czy to też jest ich celowe jak gdyby działanie, czy mają taką myśl, że nauczyciele jak gdyby mają doświadczenie.
Są bardziej przygotowani do rozwiązywania problemów.
Mi wydaje się, że ciężko jest rozwiązać problem szkole, jako samodzielnie, czy rodzicowi samodzielnie. Jeżeli pojawiają się problemy wychowawcze w szkole, to myślę, że są i w domu. Jeżeli są w domu, pojawią się w szkole. I wydaje mi się, że rozwiązanie to jest tylko i wyłącznie taka współpraca i zaufanie między rodzicami a szkołą. Wysłuchanie każdej ze stron, tak? Jeżeli szkoła ma jakiś tam problem, sygnalizuje coś, no to postawa rodzica powinna być taka otwarta, tak? I powinni rodzice chętnie ze szkołą współpracować i na odwrót. Jeżeli rodzic zgłasza problem, to szkoła też powinna być otwarta na tego rodzica i podać rękę, wesprzeć w każdej możliwej sytuacji. I wydaje mi się, że no, często tak się dzieje, tak?
Myślę, że tak. Zdarza się rzeczywiście. No, myślę, że trudne jest dla rodziców też. Może stąd też się bierze to takie obwinianie szkoły, bo wiadomo, że jeśli nie znajdziemy kogoś, kto mógł zawalić, to znaczy, że to my też mogliśmy to zrobić. No jest to trudne, tym bardziej, że my jako rodzice, no w większości robimy wszystko, żeby te dzieci miały jak najlepiej. I myślę, że większość nawet takich trudnych i często pewnie błędnych zachowań wynika z naszej troski, że nam się wydaje, że to tak będzie dobrze, że jak przycisnę, to będzie efekt, tak?
Albo odwrotnie, albo jak trochę więcej luzu, tak da, jest. No to będzie lepiej.
Mówię, no trudno jest znaleźć ten złoty środek, ale myślę właśnie, że kiedy jest się otwartym na to, co mówi nauczyciel o dziecku, bo niekiedy mówi rzeczy, których my jakby nie widzimy, tak? Nie widzimy. Ja no, mam jakby tą możliwość gdzieś tam spotkania własnego syna na lekcji, i też widzę jego zachowanie w innej trochę sytuacji, tak, gdzie większość rodziców nie ma takiej możliwości. Ale już młodszej córki nie widzę i spostrzeżenia pań, które są jej opiekunami w szkole, no są dla mnie cenne. I na pewno nie, no nie mogę negować, że na pewno nie. Na pewno tak nie zrobiła, albo na
tak
pewno
chyba tak. Chyba się dość często zdarza. To nie moje dziecko, na pewno nie.
Bo ja tego dziecka, no nie oszukujmy się, ale nie widzę 24 godziny na dobę, prawda? To jeszcze, mówię, sytuacja jest inna, kiedy jest się nauczycielem w tej samej szkole akurat. Ale zazwyczaj, no to jest jakby taki czas, który jest zupełnie wyrwany i my, no nie wiemy. Jeśli nie próbujemy znaleźć nawet i tego kontaktu, też jest ważne. Są dni otwarte, tak? Wiadomo, że nie przychodzi się tam tylko po to, żeby sprawdzić, czy dziecko ma jedynki, albo jak ma jedynkę, to dlaczego ma tą jedynkę. Tylko one są też po to, żeby dowiedzieć się o tym, w jaki sposób to dziecko funkcjonuje w szkole, jak jest z rówieśnikami. Także jakby możliwości są. Tylko trzeba chcieć z nich też skorzystać. Bo tak jak mówię, nie zawsze jesteśmy, no wiadomo, z dzieckiem cały czas, prawda?
No właśnie, chciałam zapytać o tę przestrzeń realną w szkole, gdzie można o problemach wychowawczych porozmawiać. Czy jest taka możliwość, czy fizycznie, bo i klasy są przeładowane i na wywiadówce każdy rodzic głównie zainteresowany jest ocenami?
To znaczy, mi się wydaje, że no mogę powiedzieć na przykładzie naszej szkoły. Problemy wychowawcze, w ogóle sprawy wychowawcze, nie tyle problemy, tylko sprawy wychowawcze wydaje mi się, że są traktowane na równi ze sprawami dydaktycznymi. I sprawy wychowawcze omawiane są na godzinach wychowawczych, tak? Dzieci z wychowawcą, czy mają problemy? Są różne tematy, są zajęcia warsztatowe, tak jak wcześniej wspomniałyśmy, dotyczące różnych zagadnień i prowadzone z różnymi osobami. Prowadzone przez wychowawców, przeze mnie jako przez pedagoga. Zapraszane są panie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, które nas wspierają. Pani psycholog przychodzi i jest osobą taką, która dostosowuje się do potrzeb danej klasy. Są organizowane, my jako nauczyciele mamy szkoleniowe rady pedagogiczne, podczas których tematyka jest dostosowana do naszych potrzeb. Czyli jeżeli mieliśmy z czymś tam problem, jakąś mamy jeszcze niewiedzę, to dyrekcja szkoły organizuje nam takie rady szkoleniowe, w których my możemy otrzymać jakieś tam wskazówki potrzebne w naszej pracy. Staramy się też włączać we wszystkie oddziaływania takie wychowawcze rodziców. Są spotkania organizowane również i dla rodziców.
Było takie wspólne też spotkanie, gdzie tam pewien problem się pojawił w szkole i tak. Była pani psycholog i byli rodzice. Byli też nauczyciele, prawda?
No bo była pani psycholog, była sędzia Anna Maria Wesołowska zaproszona do naszej szkoły i zorganizowane było spotkanie dla rodziców. Więc wydaje mi się, że sprawy wychowawcze naprawdę nie są w szkołach pomijane czy traktowane jakoś tak gorzej, słabiej. Mi się wydaje, że dydaktyka też jest lepsza, jeśli lepsza jest atmosfera wychowawcza w szkole. I wydaje mi się, że każdemu nauczycielowi zależy na tym, żeby ta atmosfera była dobra i tak samo rodzicom. Rodzice też są zapraszani na przykład na różne takie święta okolicznościowe, na akademie, w których występują ich dzieci. Festyn rodzinny jest organizowany, bieg na czwórkę z czwórką. Są akcje, które jak gdyby starają się scalić szkołę z rodzicami.
Tak? O właśnie o to mi chodziło, że może się wydawać, że te akcje, które są przyjemne z założenia i nie ma tam podtekstów problematycznych, wszystkie i te, które wyjaśniają, i te, które integrują, służą temu, żeby lepiej się poznać, żeby dziecko wzrastało w atmosferze zaufania. Czy mają panie takie właśnie odczucia, że dzieci w szkole mają zaufanie do nauczycieli?
Wydaje mi się, że mają. No, to też zależy od otwartości dziecka. Ale wydaje mi się, że jeżeli dzieci mają problemy, to je zgłaszają, ale są i sytuacje takie, kiedy na przykład słaby uczeń dostanie ocenę pozytywną, akurat my mamy takiego naszego ucznia, to zawsze przyjdzie i się podzieli tą informacją, że on dostał ocenę pozytywną, udało się, idzie do wychowawcy, przychodzi do mnie, więc to też jest oparte na jakimś zaufaniu i wydaje mi się, że dzieci to czują, że mogą przyjść i porozmawiać, a kiedy widzą, że rodzice współpracują z nauczycielami, to w ogóle już mają takie poczucie bezpieczeństwa, że wiedzą, że dom i szkoła działają jak gdyby na tej samej fali i mają te same jakby założenia, dążenia, tak? I robią wszystko dla dobra tego dziecka, bo tak naprawdę po to jesteśmy.
Ja też mogę powiedzieć zupełnie prywatnie z doświadczenia własnego i reakcji i tego, jak postępują moje dzieci. Mówię, mam tę cudowną możliwość kontaktu z nauczycielami, którzy uczą no prawie, że na co dzień, prawda? I właśnie dzięki temu wiem, że dzieci mają zaufanie, bo potrafią powiedzieć o trudnych sytuacjach, które się wydarzyły dla nich, jakichś takich emocjonalnie trudnych, nawet traumatycznych, powiedziałabym. I to dla mnie jest sygnał, że moje dzieci dobrze czują się w szkole, dobrze się czują z nauczycielami, z którymi obcują, skoro są w stanie mówić o trudnych dla nich rzeczach, nie tylko ze mną w domu, ale także podzielić się z kimś, kogo właśnie tym zaufaniem obdarzają. No myślę, że to jest bardzo istotne. Cieszę się, że tak jest, jeśli chodzi o moje dzieci.
W jednej z audycji pani sierżant z działu prewencji Komendy Miejskiej Policji mówiła też o takich spotkaniach, które są organizowane w szkołach dla rodziców, żeby rodzicom powiedzieć o zagrożeniach, o których nie mają pojęcia, właśnie związanych z platformą cyfrową szeroko rozumianą. Czy rodzice chętnie uczestniczą w takich spotkaniach? Ja pamiętam, było to 20 lat temu wprawdzie, kiedy moje dziecko poszło do pierwszej klasy szkoły podstawowej i my takie podstawowe informacje dotyczące jej bezpieczeństwa chcieliśmy przekazać. No trzymaj się blisko klasy, nie bierz żadnych cukierków od obcych przy pani. No i taka właśnie blondyneczka z warkoczyka mówi, wiem o co wam chodzi, o narkotyki. No to wtedy naprawdę zaczęliśmy się przejmować mocno. No, dziecko w przedszkolu, żeby 20 lat temu o czymś takim słyszało. I to chyba nie jest nowość, że dzieci mają poczucie tych zagrożeń, a czasami nie, ale są w takich sytuacjach, o których rodzice nie mają pojęcia.
Tak jest. Dzieci w ogóle zupełnie inaczej funkcjonują w środowisku domowym, zupełnie inaczej funkcjonują w grupie rówieśniczej. Na inne rzeczy napotykają, będąc jakby pod opieką rodziców, a na inne rzeczy, kiedy są z rówieśnikami. I my jako rodzice i nauczyciele w ogóle też musimy mieć tą świadomość, że no nie jesteśmy w stanie wiedzieć wszystkiego, z czym zetknęło się nasze dziecko, czy zetknął się nasz uczeń. Ale naszą rolą jest poprowadzić tak to dziecko, żeby umiało w odpowiednim momencie powiedzieć nie, nie interesuje mnie to i nie chcę z tego skorzystać. Także to jest praca, wydaje mi się, cały czas i praca i szkoły, i rodziny.
Taka jest powszechna opinia, że z rodzicami ciężko się współpracuje, że oni zawsze bronią swoje dziecko, co też jest naturalne, powiedzmy sobie, ale to blokuje porozumienie, które może doprowadzić do rozwiązania jakiejś sytuacji problematycznej dotyczącej dziecka.
Tak jest. Mi się wydaje, że jest to jak gdyby, to dobrze świadczy o mamie, tacie, którzy przychodzą do szkoły i bronią swoje dziecko, tak? Bo to jest ich dziecko, ich skarb i taka jest ich rola. Z tym, że dobrze jest, idealnie, kiedy potrafią wysłuchać, przyznać, że rzeczywiście moje dziecko mogło zachować się w taki sposób, którego ja nie akceptuję, ale tak się stało. Współpraca z rodzicami, czy jest trudna? Ja bym powiedziała, w ogóle współpraca między ludźmi jest trudna, tak? Są rodzice, którzy wychodzą naprzeciw i zawsze są na każdą prośbę, zaproszenie nauczyciela. Są tacy, którzy być może nie czują tej potrzeby, żeby uczestniczyć w życiu szkolnym swoich dzieci. Na pewno to wymaga pracy, żeby porozumieć się tak odpowiednio, żeby jedna i druga strona zrozumiała, że tak naprawdę chodzi o dobro dziecka i wydaje mi się, że da się to wypracować.
Czasem mam wrażenie, że wynika to też z niewiedzy, tak jak pani wcześniej wspominała, że rodzice nie wiedzą, jak sobie poradzić z danym problemem, więc negują.
Nie wiedzą, jak sobie poradzić, ale też mają obraz dziecka w domu. A wielokrotnie zdarza się, że zupełnie inne dziecko ma zachowania w domu, a zupełnie inne ma w szkole, co też jest naturalne, bo środowisko domowe jest innym środowiskiem niż środowisko rówieśnicze.
I relacje z dorosłymi rodzicami, czy
tak?
Właśnie rówieśnikami.
I to po prostu my jako rodzice musimy zrozumieć, że nasza pociecha, mimo że my pracujemy, tu nikt nie obarcza winą, że w domu było coś nie tak i dlatego tak się dziecko zachowało. Wydaje mi się, że każdy rodzic stara się, a przynajmniej znaczna większość, o to, żeby jego dziecku było dobrze i robi wszystko dla dobra tego dziecka, prawda? Ale też no, trzeba mieć na uwadze to, że może coś pójść nie tak. Nam się, dorosłym, zdarzają błędy i tym bardziej będą zdarzały się naszym dzieciom.
Ja myślę, że bardzo istotną rzeczą jest to, aby rodzice i też dzieci miały świadomość tego, że szkoła nie jest miejscem, które ma zapełnić im po prostu czas, może czegoś nauczyć, a zasadniczo gnębić i nic przyjemnego nie dawać. Kiedy mamy spotkania w szkole wśród nauczycieli, wychowawców, wychowawcze takie spotkania, na których mówimy o różnych naszych tam sytuacjach związanych właśnie z uczniami, tymi, którzy mają trudności, tymi, którzy no, też nie mają, bo nie mówi się tylko o trudnych, wiadomo, sprawach, chociaż zazwyczaj większość czasu na nie się poświęca. Ważne jest to, aby pamiętać, że wszyscy my, jesteśmy po to, żeby dzieciom było lepiej, żeby im pomóc, że nie jest to sztuka dla sztuki, tylko rzeczywista taka troska z naszej strony, a nie walka, a nie próba pokazania czegoś, że tutaj pani to myśli, że coś, a my tu pani pokażemy. Nie, nie jest tak, bo dla nas najważniejsze jest to, aby dzieciaki rozwijały się na miarę swoich możliwości, aby pomóc im znaleźć to, w czym są dobre i to rozwijać, żeby wykorzystały swój potencjał i żeby po prostu w szkole czuły się dobrze, bo to jest duża część ich życia.
No właśnie, dzieci w szkole spędzają bardzo dużo czasu i warto rozmawiać o tym czasie i o współpracy szkoły i rodziny. Przekazały panie tutaj bardzo szeroką ofertę, którą ma szkoła i dla dzieci, i dla rodziców, dla pracowników w trosce o dzieci. Gdyby pani jeszcze coś chciały dodać, czego jeszcze brakuje, co by się przydało jeszcze zrobić, albo tak zamarzyć, co mogłoby się przydarzyć w relacjach, żeby zapobiegać problemom wychowawczym, jak najbardziej się da, no bo zawsze jakieś będą, ale żeby je zminimalizować.
Wydaje mi się, że te problemy wychowawcze były, są i będą i są nie do uniknięcia. I ja tak sobie myślę, że Dobra atmosfera w domu, dobra atmosfera w szkole, zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa, rozmowy z nim, to, żeby miało świadomość, że zawsze może się zwrócić ze swoimi troskami, problemami, ale ze swoim też i szczęściem do osoby dorosłej, która jest w pobliżu niego, naprawdę pomoże rozwiązać wiele kłopotów naszych pociech i ułatwić i życie rodzinne, i życie szkolne.
Czyli można powiedzieć proste, zwyczajne, dobre życie.
Tak mi się
zaufanie.
Wydaje.
Zaufanie to chyba klucz, to jest takie kluczowe słowo, powiedziałabym. Zaufanie, rodzice. Rodzice, pomóżcie dzieciom zaufać nauczycielom, sami zaufajcie. I myślę, że to jest
podstawa, musi być zaufanie na tej linii zupełnie rodzic, nauczyciel, uczeń, tak? I poczucie bezpieczeństwa, to, żeby dziecko czuło, wiedziało, że ma oparcie. I to jest naprawdę chyba najlepszy taki klucz do rozwiązywania problemów, bo ja uważam, że nie da się wyeliminować problemów wychowawczych ani ze środowiska rodzinnego, ani ze środowiska szkolnego. One pojawiały się, pojawiają się i będą się pojawiały. Chodzi o to, żeby jak gdyby zadziałać na wstępie, kiedy te problemy się pojawią.
Jeszcze nie eskalują.
Nie eskalują. I to jest, wydaje mi się, chyba taka najprostsza, ale zarazem i najtrudniejsza metoda. Ja twierdzę, że bycie rodzicem, zwłaszcza nastolatka, to jest praca 24 godziny na dobę.
Dziękuję panią bardzo serdecznie za rozmowę. Pani Maja Barszczak, pedagog ze szkoły podstawowej nr 4 w Siedlcach i pani Agnieszka Różewska, nauczycielka ze szkoły i mama, były naszymi gośćmi. Jeszcze raz dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Audycje z cyklu Temu można zapobiec w projekcie Fundacji Podlaskie Centrum Radiowe Unikajmy złych dróg współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.